Witam Państwa, jest poniedziałek, 30 marca, minęła godzina 18. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Dotychczas zdiagnozowano 1984 przypadki zakażenia chińskim koronawirusem w Polsce. Podano informację o 26 ofiarach śmiertelnych. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 4 osób: 71-letniego mężczyzny w szpitalu w Poznaniu, 83-letniej kobiety w szpitalu w Tychach oraz 32-letniej kobiety i 80-letniego mężczyzny w szpitalu w Łańcucie. Wszyscy pacjenci mieli choroby współistniejące. W weekend poinformowano o 8 ofiarach śmiertelnych. Rząd wprowadzi kolejne obostrzenia związane z koronawirusem. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapowiedział dziś podczas konferencji prasowej, że jutro premier Mateusz Morawiecki ogłosi nowe regulacje. Po ostatnim weekendzie widać, że na pewno należy wzmóc działania na rzecz przestrzegania już wprowadzonych przepisów, ale również trzeba rozważyć wprowadzenie dodatkowych regulacji i z tym będzie jutrzejszy komunikat pana premiera związany, powiedział Dworczyk. Na temat nowych obostrzeń wypowiedział się również wczoraj wiceminister Piotr Gliński. Niestety podczas tego weekendu pojawiły się dość duże zbiorowiska osób w różnych miejscach publicznych. Będziemy musieli najprawdopodobniej wprowadzić jeszcze bardziej rygorystyczne administracyjne przepisy. Musimy wprowadzić obostrzenia administracyjne w miejscach pracy, w sklepach. Nie możemy łamać tych zasad, o których mówimy, stwierdził Gliński w Polsat News. Samorządowcy protestują przeciwko organizacji wyborów prezydenckich 10 maja. Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński oświadczył na swoim profilu na Facebooku, że poinformował Państwową Komisję Wyborczą, że nie przeprowadzi na terenie miasta wyborów w dniu 10 maja. Argumentował, że nie będzie podejmować ryzyka narażenia kogokolwiek z mieszkańców na poważne niebezpieczeństwo. Wybory to nie tylko sam akt głosowania, który wielu może powiedzieć odbędzie się dopiero za ponad miesiąc. To liczne procedury, które wymagają spotkań, obowiązkowych szkoleń członków komisji, częstego przemieszczania się wielu osób pomiędzy różnymi miejscami, oświadczył prezydent Ciechanowa. List o podobnej treści zamierza skierować do Państwowej Komisji Wyborczej prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Napiszę pismo do komisarza wyborczego o tym, że nie zamierzam szkolić członków komisji obwodowych. Dotychczas robiliśmy to grzecznościowo. Ja tego nie będę robił w tym roku, ponieważ boję się o ich zdrowie i życie, stwierdził prezydent w nagraniu zamieszczonym na Facebooku. Sprzeciw wobec przeprowadzenia wyborów 10 maja wyrazili również prezydenci Warszawy, Gdyni, Sopotu, Będzina, Sosnowca oraz wójt pomorskiej gminy Potęgowo. Dziś wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki stwierdził w rozmowie z Radiem Kraków, że samorządowcy, którzy uniemożliwią przeprowadzenie wyborów, muszą się liczyć z utratą stanowiska. To nie jest tak, że samorząd może sobie działać poza prawem obowiązującym w Polsce. Oczywiste jest, że są odpowiednie przepisy, które umożliwiają postępowanie wobec takich osób, które zechcą ustawić się ponad prawem czy poza prawem, łącznie z możliwością wyznaczenia komisarzy, powiedział Terlecki. Niech samorządowcy, którzy tak buńczucznie zapowiadają, że złamią prawo i uniemożliwią przeprowadzenie wyborów prezydenckich, liczą się z tym, że stracą swoje stanowiska, powiedział wicemarszałek Sejmu. Dziś za pośrednictwem wideokonferencji odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z marszałkami i prezydentami największych miast. W czasie rozmowy samorządowcy poruszyli temat problemów związanych z organizacją wyborów w zapowiedzianym terminie oraz niebezpieczeństw wynikających z ich przeprowadzenia. Postępowania podatkowe i kontrole mają być zawieszone. Uchwalona w nocy z piątku na sobotę ustawa antykryzysowa przewiduje zawieszenie na czas zagrożenia epidemicznego i epidemii biegu terminów związanych z podatkami. Dotyczy to postępowań podatkowych, karnych, skarbowych, postępowań sądowo-administracyjnych, kontroli podatkowych oraz kontroli celno-skarbowych. Wyjątkiem będzie możliwość zażądania od podatnika wykonania określonej czynności w sytuacji, w której wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo kontrolowanego. Nad ustawą pracuje teraz Senat. Prawdziwa liczba zmarłych na COVID-19 w Wuhan może być 20 razy większa niż oficjalna. Nawet 45 tysięcy osób mogło umrzeć w wyniku zakażenia koronawirusem w samym mieście Wuhan. Oficjalne dane przekazane przez komunistyczne władze Chin mówią, że w Wuhan z powodu choroby wywołanej koronawirusem zmarło 2,5 tysiąca osób. Jednak mieszkańcy miasta zwracają uwagę na wielką liczbę urn z prochami zmarłych, jakie w ostatnich dniach wydają krematoria. Od 23 marca 7 krematoriów w okolicach chińskiego miasta Wuhan codziennie wydaje rodzinom urny z prochami ofiar śmiertelnych koronawirusa. Radio Free Asia podaje, że dziennie każde z tych krematoriów wydaje po około 500 urn. Łącznie daje to 3,5 tysiąca urn z prochami wydawanych każdego dnia. To liczba większa niż liczba wszystkich ofiar śmiertelnych wirusa w Chinach podana przez Komunistyczną Partię Chin. Radio Free Asia informuje także, że rodziny zmarłych zostały przez krematoria zapewnione, że placówki postarają się zdążyć z kremowaniem zwłok do 5 kwietnia. Na podstawie liczby wydawanych urn można szacować liczbę zmarłych w Wuhan na 20 do 45 tysięcy. Jeden z mieszkańców miasta Wuhan powiedział w rozmowie z portalem, że władze miasta płacą rodzinom zmarłych 3000 juanów za milczenie. Portal Caixin podaje, że w wielu przypadkach pacjenci z objawami COVID-19 nie byli testowani i nie są wliczani do statystyk. Ponadto wielu pacjentów zmarło na inne choroby, ponieważ nie mieli dostępu do leczenia z powodu przepełnienia szpitali. Prawdziwa liczba ofiar w Hiszpanii dużo większa niż podawana oficjalnie. Hiszpański dziennik El País opublikował raport Instytutu Zdrowia imienia Carlosa III. Z raportu wynika, że prawdziwa liczba zakażeń chińskim koronawirusem i zgonów, które spowodował w Hiszpanii, może być dużo wyższa niż ta podawana oficjalnie. W raporcie zwrócono uwagę, że jako ofiary COVID-19 liczy się tylko osoby, które przeszły test na obecność koronawirusa z wynikiem dodatnim. W statystykach nie ujmuje się osób, które zmarły, ale którym nie zrobiono testu. Aby ustalić prawdziwe dane, autorzy raportu wzięli codzienną liczbę wszystkich zgonów w Hiszpanii i porównali ją ze średnią liczbą zgonów z poprzednich lat. W regionie Madrytu od 10 do 16 marca tego roku zanotowano 1318 zgonów. Średnia z poprzednich lat to 794. W tym roku zgonów jest o 66% więcej niż w poprzednich latach. Jednak z ponad 500 dodatkowych śmierci tylko w 192 przypadkach uznano, że przyczyną był COVID-19. W regionie Castilla-León od 17 do 24 marca tego roku odnotowano 885 zgonów. W analogicznym okresie poprzednich lat średnia zgonów wyniosła 500. Z 385 nadmiarowych zgonów tylko 122 uznano za spowodowane chińskim koronawirusem. W pozostałych przypadkach jako przyczynę wpisywano na przykład zapalenie płuc, ponieważ nie wykonano testu na obecność koronawirusa. Podobnie jest w innych regionach Hiszpanii. Były pracownik Światowej Organizacji Zdrowia Daniel López Acuna powiedział w hiszpańskim radiu RNE: obecnie w Hiszpanii badania na obecność koronawirusa wykonywane są tylko u osób, które mają wyraźne objawy choroby. Stwierdził, że takie metody maskują stan faktyczny. Austriacy muszą nosić maski w sklepach. Rząd Austrii ogłosił dzisiaj, że wyjście po zakupy będzie możliwe tylko z maseczką ochronną. Maseczki mają być rozdawane przy wejściach do sklepów. Kanclerz Austrii Sebastian Kurz podczas konferencji prasowej zapowiedział, że w najbliższym czasie zakaz może być rozszerzony na wszystkie okazje, kiedy ludzie spotykają się ze sobą. To nie jest część naszej kultury i będzie to dla nas duża zmiana, ale konieczne jest, abyśmy zrobili ten krok, aby jeszcze bardziej ograniczyć transmisję wirusa, powiedział austriacki kanclerz. Innego zdania odnośnie skuteczności noszenia maseczek ochronnych jest polski minister zdrowia Łukasz Szumowski. W lutym w rozmowie z RMF FM mówił: maseczki nie pomagają, nie zabezpieczają przed wirusem, nie zabezpieczają przed zachorowaniem. Mycie rąk, niedotykanie twarzy, jeżeli rozmawiamy w dużych skupiskach ludzi, to 1,5 metra czy 2 metry jest tą granicą, gdzie jest bezpiecznie. Dzisiaj, miesiąc później, minister Szumowski podczas konferencji prasowej powiedział: w tej chwili skala nie jest jeszcze tak duża, żebyśmy rekomendowali noszenie masek przez zwykłych obywateli. W momencie, gdy transmisja pozioma zacznie być coraz częstsza, wtedy zasadne jest chronienie innych przed sobą, gdy jesteśmy zakażeni. Holandia zapłaciła komunistycznym Chinom za maseczki, które okazały się wadliwe. Holandia kupiła od komunistycznych Chin prawie 1,5 miliona maseczek chirurgicznych dla pracowników służby zdrowia. Już w pierwszych dniach użytkowania okazało się jednak, że maseczki są wadliwe, ponieważ wykonane są w taki sposób, że nie przylegają do twarzy. Jeden z lekarzy powiedział holenderskim mediom: kiedy tylko dostarczono je do naszego szpitala, od razu odrzuciliśmy te maseczki. Jeżeli te maseczki nie przylegają ściśle, cząsteczki wirusa mogą po prostu je ominąć. Nie używamy ich, to niebezpieczne. Holenderskie Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o zatrzymaniu dystrybucji tych maseczek oraz o zebraniu ich, tych, które już zostały rozdane szpitalom. Holandia nie jest jedynym państwem, któremu komunistyczne Chiny wysłały wadliwe maseczki. Wcześniej otrzymały je m.in. Hiszpania i Czechy. Także w Polsce hurtownie zgłaszają wadliwy sprzęt przychodzący z Chin i wycofują go z aptek. W Holandii stwierdzono 11 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło prawie 900 osób. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zdecydował o przedłużeniu obowiązywania ograniczeń wynikających z epidemii koronawirusa o kolejne 30 dni. Pierwotnie ograniczenia obejmujące pozostanie Amerykanów w domu i zachowanie odległości miały zostać dzisiaj zniesione. Tak się jednak nie stało ze względu na stale rosnącą liczbę zakażonych i zmarłych w wyniku zakażenia koronawirusem. Donald Trump zdecydował o przedłużeniu obowiązywania ograniczeń o 30 dni. Przeprowadzone modele szacują, że szczyt umieralności najprawdopodobniej osiągnięty zostanie za 2 tygodnie. Nawet 2 200 000 Amerykanów zginęłoby, gdybyśmy nie podjęli działań. Jeśli uda się ograniczyć zgony do 100-200 tysięcy, to będzie to oznaczało bardzo dobrą robotę, powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych stwierdzono do tej pory 145 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło ponad 2600 osób. Amerykański lotniskowiec unieruchomiony przez koronawirusa. Lotniskowiec USS Theodore Roosevelt, znajdujący się obecnie u wybrzeży wyspy Guam na Pacyfiku, został objęty ścisłą kwarantanną po tym, jak u 23 marynarzy stwierdzono koronawirusa. 5 marca lotniskowiec przybył do portu w Wietnamie, by uczcić rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych USA z Wietnamem. Potem pływał po Morzu Filipińskim. Thomas Modley, sekretarz marynarki amerykańskiej, zapowiedział, że cała licząca ponad 5,5 tysiąca osób załoga lotniskowca zostanie wkrótce przebadana. Żaden z marynarzy nie będzie mógł opuścić nabrzeża. Obowiązuje ich 2-tygodniowa kwarantanna. Na całym świecie według oficjalnych statystyk już ponad 743 tysiące osób ze 199 państw zakaziło się koronawirusem z chińskiego miasta Wuhan. Oficjalnie zmarło 35 tysięcy osób, za wyleczone uznano ponad 157 tysięcy. We Włoszech liczba stwierdzonych zakażeń zbliża się do 100 tysięcy, zmarło 11 tysięcy osób. W Hiszpanii stwierdzono 85 tysięcy zakażeń, w tym 5 tysięcy wczoraj, zmarło ponad 7 tysięcy osób. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13:00, a teraz zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd.
Kornelia Chojecka, witam Państwa w programie Idź Pod Prąd, dogrywka, poniedziałek 30 marca. Dzisiaj gość specjalny, już tutaj w Idź Pod Prąd gościliśmy lekarzy, Wy zadawaliście pytania, a dzisiaj jest z nami farmaceuta z wieloletnim doświadczeniem, także witamy Cię, Kinga, serdecznie.
Witam.
I oczywiście z nami jest pastor Paweł Chojecki.
Witam Ciebie i Państwa.
Który odpowie na Wasze pytania w drugiej części tego programu. Dziękujemy też za Wasze pytania do farmaceutki. Na początek, Kinga, do Ciebie pytania właśnie w aptekach. Te osoby, które pracują dzisiaj w aptekach, są, zdaje się, no, jednymi z najbardziej narażonych na koronawirusa, oprócz oczywiście lekarzy czy policjantów. I czy według Ciebie dzisiaj Polacy powinni chodzić do aptek, czy raczej omijać je szerokim łukiem?
To jest dość ciekawe pytanie w kontekście w ogóle tego wszystkiego, co się dzieje. Ja tak się zastanawiałam, bo na pierwszy rzut oka wygląda to tak, że no nie powinniśmy, bo rzeczywiście powinniśmy unikać wszelkiego kontaktu po prostu z ludźmi obcymi, większych zgrupowań. I to jest prawda. Tyle, że czasami po prostu jest konieczność jednak pójścia do apteki i ze względu na wiarygodnym źródłem leków. Mamy tam specjalne obostrzenia co do przetrzymywania leków i tak dalej. Także jeśli już po leki, to jednak po te ważne leki do apteki, tak. Proszę też wziąć pod uwagę to, że w aptece pracuje bardzo wykwalifikowana grupa ludzi, także często też można uzyskać dobrą poradę. I jeśli z mojej strony jakiś apel mogę powiedzieć, to taki, że jeśli poważne leki, to tak, leki na choroby przewlekłe, tak. Natomiast jeżeli można liczyć w jakiś sposób wizytę w aptece, to zróbmy to. Po szampon, po saszetkę szamponu, po jakiś ulubiony suplement czy kosmetyk. Może innym razem, jak się wszystko uspokoi.
Dziękuję za ten apel, bo tutaj rzeczywiście farmaceuci w internecie też słychać te apele, żeby nie iść w czasie pandemii koronawirusa do aptek, nie wiem, po suplementy diety, po szampony, po jakieś odżywki, tylko tak jak mówisz, w tych naprawdę, tak w przypadku chorób przewlekłych, po te leki, które po prostu są nam niezbędne. Pastor Paweł Chojecki.
No chciałem zapytać, czy nasz apel, który ponad miesiąc temu oficjalnie już jako środowisko, jako partia wystosowaliśmy do władz Polski, do wszystkich Polaków, wszystkich mediów, rozesłaliśmy. On praktycznie przez dziennikarzy został zamilczany o tym, żeby szczególnie starsi ludzie zrobili sobie, a wszyscy przewlekle chorzy, żeby zrobili sobie zapasy leków takich, które muszą brać ze względu na jakieś choroby długotrwałe, przewlekłe, na parę miesięcy do przodu. Czy ten apel rzeczywiście pomógłby aptekom, farmaceutom, gdyby został przedstawiony Polakom przez media polskie?
To prawda. Ja jako farmaceuta również uważam, że zostaliśmy niepoinformowani, niedoinformowani. I kiedy ten apel się pojawił, ja sama również dzwoniłam do izb aptekarskich, żeby się dowiedzieć, co właściwie izby na ten temat usłyszałam, że powinniśmy, że właściwie my nie jesteśmy na pierwszej linii frontu. Jesteśmy na pierwszej linii frontu jako farmaceuci. No i pytałam, jak z tymi zaleceniami, jak to ma wyglądać. Usłyszałam, że powinniśmy cierpliwie poczekać na to, co będzie. Czyli tak jakby ja zastałam tam sytuację zupełnie dla również naszych izb, zupełnie nową. To nie byli właściwie oni też poinformowani o tym, co się dzieje. I powiem, jak ja się zachowałam. Ja po prostu powiedziałam moim rodzinom i moim bliskim, żeby jednak się zaopatrzyli w te leki, dlatego że sytuacja będzie wyglądała dość kiepsko. Zważywszy na to, że dobiegły nas już i w zeszłym roku informacje o poważnym kryzysie lekowym w związku z zamkniętymi chińskimi tymi zakładami produkcyjnymi. To się działo w rzeczywistości i teraz taki apel do ludzi, że nie powinni robić zapasów. No moim zdaniem jest, nie wiem, nieprzemyślany, czy to jest jakaś specjalna strategia. No mi się to nie podoba, bo tak jak ja mówię, ja powiedziałam osobom moim bliskim, że jednak leki powinni mieć, bo nie wiadomo, co będzie jutro. Nie wiadomo tego, jakie rozegrają się kolejne wydarzenia w Chinach. Czy my jako kraj, gdzie właściwie korzystamy no, z produkcji, prawda, spoza Unii Europejskiej, czy my jesteśmy naprawdę na każdy dzień w stanie zapewnić dostępność dla leków dla Polaków? Tego nie wiem. A że wielu leków wciąż brakuje, farmaceuci się borykają z tym na co dzień, to jest fakt. To, że wiele leków podlega tak zwanej reglamentacji i naprawdę trzeba codziennie w zamówieniach walczyć jak o ogień i otrzymuje się po kilka opakowań, to też jest fakt. Więc rozłożenie w czasie w sposób taki systematyczny, ułożony, zaplanowany tych zamówień, leków, tych realizacji recept, moim zdaniem można było to zrobić już dużo wcześniej.
Tutaj warto zwrócić uwagę na to, co Kinga powiedziałaś przed chwilą, że ty po apelu ruchu 11 listopada, pod koniec lutego, kiedy już koronawirus przecież szalał w Europie, zadzwoniłaś do izb aptekarskich i otrzymałaś informację, że nie ma jakiegoś takiego wielkiego ryzyka, że aptekarze nie są na pierwszej linii frontu, ale przecież no, każdy słyszał, tak, jak szedł do apteki jeszcze w lutym, że już brak maseczek, że już niektórych leków nie można zamówić, także to nawet klienci widzieli, że coś jest nie tak, a tutaj na przykład czytałam zalecenia Naczelnej Izby Aptekarskiej, która prosi farmaceutów, żeby informowali pacjentów o tym, że trzeba podjąć racjonalne działania, takie jak ograniczenie gromadzenia zapasy leków, środków dezynfekcyjnych, masek ochronnych i używanie masek ochronnych wyłącznie przez osoby chore, czyli tak jak ja rozumiem, nie wiem czy Kinga chcesz to skomentować, że Naczelna Izba Aptekarska wręcz zachęcała, żeby informować ludzi, żeby nie robić zapasów nadmiernych zapasów leków i nie kupować za dużo masek ochronnych.
No to z tego, co ja obserwowałam i również w głównych mediach przebijała się ta informacja. Nie tylko bezpośrednio do nas, żeby jednak tych zapasów nie robić, bo osoby, które robią zapasy, czy to leków, czy żywności, to okazują się panikarzami. No w takim razie okazało się, że ja jestem panikarą, gdyż ja, no jednak moim pierwszym odruchem było to, żeby powiedzieć, że jednak ludzie, nie wiadomo, co będzie, ja tego nie wiem i nikt tego nie wie, ale logicznym jest zapewnienie sobie leków na, nie wiem, na kilka miesięcy do przodu, dlatego, że skutki na przykład nagle przerwanej kuracji, to kolejne osoby mogą być do hospitalizacji, po prostu.
Na to jeszcze nałożył się fakt, że praktycznie od stycznia przybysze z Chin, zarówno w Czechach, w Polsce, sygnały z innych krajów były, że przybysze z Chin mieli rozkaz od komunistycznej partii Chin wykupić nawet detaliczne ilości, bo oczywiście rząd chiński, komuniści chińscy ściągali hurtowe ilości, o tym mówiliśmy już wielokrotnie, że nawet Polska im dawała sprzęt za darmo w ramach pomocy dla komunistycznej partii Chin, bo to głównie chińscy aparatczycy, że polskie firmy, takie jak LPP, wysyłały tam, zdaje się, 500 000 czy 700 000, już nie pamiętam, ale ogromne ilości maseczek, właśnie prawdopodobnie, tego nie wiemy, ale prawdopodobnie szantażowane i inne firmy, żeby wysyłać do Chin, jeśli ktoś miał tam fabrykę, rzekomo dla tamtych pracowników. Podejrzewam, że to całkiem inaczej komuniści chińscy wykorzystali. A z kolei studenci czy ludzie z Chin, którzy tutaj zostali wydelegowani do na przykład Polski, wiem, że w Lublinie no, panie farmaceutki informowały nas, że wręcz przychodzili regularnie co kilka dni i wykupywali wszystko, co było, jeśli chodzi o maseczki i zapewne wysyłali to na wschód. Czy ty spotkałaś się też z takimi sygnałami o wykupywaniu maseczek przez obywateli Chin w Polsce?
Tak, ja się interesowałam tą sprawą, zadzwoniłam specjalnie też do znajomych z dużych aptek warszawskich, żeby się dowiedzieć, czy taki proceder w ogóle miał miejsce i faktycznie koleżanki mi przekazały, że ty wiesz, ale te maseczki to nie kupują Polacy, tylko Azjaci. Oni nie wiem, może koleżanki nie były w stanie określić, czy to konkretnie są Chińczycy, być może byli to Chińczycy, ale kupowali Azjaci. Tak, to prawda.
Czyli podsumowując sprawę maseczek, my tutaj otrzymywaliśmy sygnały z różnych stron, że maseczki nie działają.
Tak, to mówił na przykład minister Dworczyk, że to w ogóle nie należy używać tych maseczek, bo one nic nie pomagają. Ludzi się okłamywało, żeby nie kupowali zabezpieczeń żadnych, a w tym czasie Chińczycy wykupili wszystko, co było w polskich aptekach, czyli detal wyczyścili.
A Polska wysłała maseczki, prawie 1 000 000 maseczek do komunistycznej komunistycznych Chin, a teraz my otrzymujemy maseczki, nie tylko maseczki, testy na koronawirusa od komunistycznych Chin. Czy chciałabyś, Kinga, skomentować, jak wygląda w ogóle sprawa tych maseczek z Chin? Czy Polacy powinni je stosować? Czy to strach w ogóle brać do rąk takie maseczki?
Aktualnie, jeżeli chodzi o te doniesienia, co w ogóle się dzieje w Chinach, o tym sumując informacje takie, że te cząsteczki, że wirus w ogóle przenosi się na przedmiotach, no cóż, no jest to sprawa ryzykowna i tutaj kłania się cały czas. Powinniśmy mieć materiały higieniczne typu maseczki, tego pod dostatkiem, nie powinniśmy nigdy sięgać właściwie po jakieś tam nie wiadomo jakie źródła, bo myślę, że każdy kraj mógłby sobie te swoje maseczki zapewnić. Ale jeszcze jedna rzecz mi się tutaj nasunęła a propos tego, czy one działają, czy one nie działają. To jest takie właśnie gdybanie. Ja też z wieloma osobami ze środowiska rozmawiałam, że może maseczki, że nie działają, że ta porowatość maseczek jest na tyle duża, że ono tego wirusa faktycznie przepuści, tak? Zwłaszcza te jednorazowe maseczki. Częściowo, tak, to prawda. Rzeczywiście wirus, jeśli już jest, to on przenika, bo dla niego taka maseczka takiej wielkiej bariery nie stanowi. Ale mimo wszystko jest to jakaś osłona. Chodzi o to, żeby teraz to narażenie zmniejszać, minimalizować. I tu mi się nasunęła sprawa na przykład szyb w aptekach, która też rozgorzała taka dyskusja, czy szyby w aptekach powinny wrócić i tak dalej. Teraz widzę coraz więcej też i wpisów na ten temat. To jest ta sama sprawa z aptekami. Czy apteka powinna mieć szyby, czy nie? To jest to samo pytanie, czy apteka powinna być teraz supermarketem, jak zrobiono supermarkety z aptek, czy nie. A teraz się okazuje, że typu szyba oddzielająca pracownika od osób, które tam pracują, jest bardzo ważna. Ja jako farmaceuta w ciągu dnia, w ciągu zmiany, czasami obsługiwałam nawet od 100 do 180 osób, więc spotkanie tyle osób w ciągu dnia, w ciągu dyżuru, no to jest to wszystko, to co pacjenci wydychają, mówią, to ląduje na twarzy, a taka szklana bariera powoduje całkiem niezłą jednak ochronę, może nie w 100%, ale jednak ochronę i to samo tyczy się maseczek, czy nie w 100% chroni, bo my wiemy, że trzeba to wymienić i tak dalej, ale jednak jakieś zabezpieczenie jest.
Tutaj redaktor Hanna Shen mówiła o wadliwych maseczkach z Chin, które dzisiaj trafiają do Polski, także też apel tutaj do farmaceutów, do lekarzy, jeśli spotkacie się z takim sprzętem czy z maseczkami, które są wadliwe i pochodzą z Chin, róbcie zdjęcie, przesyłajcie na kontakt@ispodprat.pl, będziemy pokazywać to w naszej telewizji. Pastor Paweł Chojecki.
No ja chciałem jeszcze dodać właśnie do tych takich częściowych zabezpieczeń, jak ta jednorazowa maseczka chirurgiczna o niskiej skuteczności, mówi się, że ona może na przykład gdzieś może od 20 do 30% tych wirusów zatrzymać, ale tu mówiliśmy wielokrotnie, że to nie jest jedyny skutek działania tej maseczki. Ona chroni człowieka przed tym, żeby dotykał rękami nosa lub ust. Większość z nas nawet nieświadomie gdzieś coś zaswędzi, to dotknie tego rejonu. Przypominam, że rękami dotykamy przedmioty typu oparcie, znaczy jakaś barierka w autobusie czy w drzwiach, klamki, nie? To wszystko dotykamy rękami. Wirus, jeśli jest na tych powierzchniach, no to on nie przeleci, bo drogą kropelkową to co innego, ale mówię już na powierzchniach, jeśli jest wirus, on nie przeleci sam. To trzeba go wziąć, przyklei się do ręki i, że tak powiem, na języczek, nie? I wtedy jesteśmy zakażeni, także każdy sposób zminimalizowania kontaktu z tymi różnymi patogenami jest dobry, bo organizm ma też swoje możliwości zwalczania pewnej ilości. Zresztą nawet jak dotrze do ust, to ważne, żeby nie doszedł w drogi oddechowe. Jeśli zostanie połknięty, to zostanie zaraz zabity przez soki żołądkowe. Także nie każde pojawienie się wirusa w tej przestrzeni od razu daje zakażenie, ale zminimalizowanie ilości tych cząsteczek, tych wirusów daje lepszą ochronę niż maksymalizowanie. Czyli co możemy zrobić, wiedząc, że to zatrzyma 30, to 50, to 10%, wszystko razem może dać 100% ochronę. A jeśli z tego wszystkiego zrezygnujemy, to mamy 100% ochronę, że najprawdopodobniej nasz organizm sobie z tym nie poradzi.
A tutaj apel farmaceutki z Łodzi. U nas przewija się setki osób dziennie. Większość kaszle, smarka, oblizuje palce przed podaniem pieniędzy czy recepty. Środków ochrony, żele, maski, rękawiczki brakuje nie tylko w szpitalach. My też się boimy. Poproście zdrową osobę o zakupy. Nie przychodźcie pooglądać promocji. Wiele jest takich apeli ze strony farmaceutów, rzeczywiście do Polaków, żeby zacząć myśleć racjonalnie. Czy ja rzeczywiście muszę iść do apteki? Czy jeśli jestem chory, czy kogoś nie zarażę? Będąc w aptece, pytanie do Ciebie, Kinga, jeśli rzeczywiście muszę kupić jakiś lek, to jak to najbezpieczniej zrobić? Czy polecasz na przykład zakupy online w aptekach?
Ciężko mi jest się wypowiadać za źródła online, dlatego że bardzo łatwo można trafić na po prostu oszustów. Wiem, że istnieje bardzo dużo takich portali. Jeśli już to warto bazować na bardzo, bardzo sprawdzonych źródłach, które już jakiś czas istnieją i być może zanim jeszcze wybuchła pandemia, to pacjenci z takich aptek internetowych być może korzystali. Być może z takich, ale przestrzegałabym bardzo, bardzo przed portalami jakimiś, że ktoś oferuje to czy tamto, dlatego że no niestety bardzo łatwo można zakupić po prostu rzekomo leka bądź suplementa zawierający kompletnie niesprawdzone substancje.
A jeśli już kupiliśmy lek w aptece, czy powinniśmy jakoś go odkazić w domu specjalnie?
Jeśli jest wierzchnie opakowany, jeśli nad tym nie zastanawiałam, prawdę mówiąc, ale jeśli jest wierzchnie opakowanie, które można jakimś środkiem dezynfekcyjnym przetrzeć, to myślę, że nie ma problemu.
Tutaj też mówiliśmy w Idź Pod Prąd o zwiększaniu odporności i trafiłam też na takie pytanie, czy kupowanie suplementów i przyjmowanie ich w zwiększonej ilości pomoże nam uchronić się przed rozchorowaniem się na COVID-19? Czyli teraz już nie rozmawiamy o tych chorobach przewlekłych, tylko właśnie co w sytuacji, kiedy osoba chce się uodpornić, zwiększyć swoją odporność, czy powinna iść do apteki kupować te suplementy rzeczywiście, czy witaminy, czy lepiej zostać w domu?
Suplementy diety to jest w ogóle temat zupełnie odrębny. Po pierwsze, pamiętajmy, że suplementy diety to nie jest lek. To jest żywność i jako taka podlega ustawie o żywności. I tak naprawdę ja jako farmaceuta nie jestem w stanie potwierdzić jakości tego produktu. Czy specjalnie się wybierać akurat po ten suplement już teraz, w tym momencie, kiedy mamy kryzys taki poważny w apteki? Ja powiedziałabym kategorycznie, że nie. Dlaczego? Dlatego, że z odpornością jest tak trochę jak z kondycją fizyczną. Tego się nie da zrobić w godzinę, w jeden dzień, czy nawet w tydzień. Na kondycję układu odpornościowego tak naprawdę pracujemy latami, albo ją niszczymy, albo ją budujemy. I zazwyczaj właśnie w takich kryzysowych sytuacjach ponosimy tego po prostu konsekwencje. A czy suplementy diety teraz nam w tym momencie, na teraz, kiedy jesteśmy zagrożeni wirusem, pomogą? Moim zdaniem to nie jest pora na jakieś tam specjalne diety i faszerowanie się suplementami, tym bardziej, że to będzie chyba mój kolejny apel, zwracam uwagę na to, że nawet chyba w 2017 roku NIK wydał raport, który można sobie przeczytać o suplementach diety, no i wypadły one niestety, no nie najlepiej, są różnego typu zanieczyszczenia, poza tym niekoniecznie zawierają deklarowaną ilość składnika i konkretnie dany składnik. Dlatego spożywając dużą ilość suplementów, łącząc je, myśląc, że w ten sposób się poprawi społecznościowy to jest droga donikąd w tym momencie. Zwłaszcza, że tak naprawdę jeszcze raz chcę podkreślić, że to jest żywność, to nie są leki i tak, nie wiem, co tam tak naprawdę się znajduje po prostu. Więc jeśli jakieś suplementowanie, to tak naprawdę pozostaje nam arsenał w naszej kuchni. I tutaj tak myślę, że warto sobie odgrzeć informacje od naszych babć o tym, jak nas leczyły, czy nas leczyły, jakie substancje w domu, jaką żywność, którą mamy w domu, można dostać jako lek. Na dzień dzisiejszy raczej odwoływałabym się do takich, do medycyny wręcz, tej ludowej, naturalnej, nazywanej niekonwencjonalną, czego ja bardzo nie lubię, bo dzisiaj właściwie widzimy, że może stanowić doskonałe źródło dywersyfikacji naprawdę niektórych przynajmniej leków.
Bardzo dziękuję za ten głos farmaceutki, która odwołuje się właśnie do medycyny, można powiedzieć, takiej naturalnej, tradycyjnej. Też o tym mówiliśmy, Widź Pod Prąd w programie Pogotowie Rodzinne, w zasadzie zdrowotne, z lekarzami i nie tylko. Mam pytanie od naszych widzów. Używam środka dezynfekującego zawierającego chloroksylenol 4,8%, ale słyszałam, że środki na bazie chloru nie działają. Czy to prawda?
Jest mi teraz ciężko powiedzieć, czy akurat ta substancja zadziała, czy nie zadziała. My mamy zrobić to jako zwykli obywatele, którzy muszą jakoś się poruszać teraz po świecie. My mamy zadbać o czystość rąk, mamy ograniczyć dotykanie ust, oczu tymi brudnymi rękami. Także wiem z takiego fajnego, ciekawego źródła, że my nie jesteśmy chirurgami póki co i to mycie porządne w gorącej wodzie i w mydle rąk naprawdę daje dobre rezultaty.
Ja chciałem tu jeszcze dopowiedzieć parę zdań od naszego widza Marcina, bardzo cię serdecznie pozdrawiam, który pracuje właśnie w firmie produkującej chemię gospodarczą. I ta firma, kiedy usłyszała o kłopotach na rynku ze środkami dezynfekującymi, bo potwierdzone mamy dane, że już 60-70% alkohol niszczy skutecznie tego wirusa, czyli no prosta sprawa, ta firma rozpoczęła produkcję płynu do dezynfekcji. Od razu sanepid zablokował tę firmę, znaczy zablokował jej produkcję, mówiąc, że oni nie mają atestu. Dokładnie taki sam płyn robi Orlen, dokładnie identyczny skład, a ta firma robiła to samo i nie mogła tego produkować. Do tego jeszcze Orlen, czyli państwowa firma, skupiła cały alkohol etylowy, ten techniczny, na rynku i ma, można powiedzieć teraz, monopol, nie? Dyktuje też ceny, które są zawyżone, jak mówił nasz widz, że można by spokojnie o kilka złotych na litrze jeszcze zbić te ceny przy dobrym zysku, a oni skupili za tańszą cenę dostępny wcześniej alkohol, czyli widać, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości wykorzystuje wiedzę i pozycję monopolisty.
Z jednej strony mówił do Polaków, że no nie róbcie zapasów.
A nie, to są oszuści. To na każdym polu można pokazać oszustwo. A jeszcze, żeby dobić te firmy mniejsze, prywatne często, to zabroniono importu alkoholu etylowego technicznego do produkcji płynów dezynfekcyjnych. Ta firma sobie w ten sposób poradziła, że produkuje firm pod inną nazwą, nie dezynfekcyjny, tylko tam już nie będę mówił, żeby nie tego,
Polak sobie poradzi,
ale musieli trzykrotnie przepłacić za już ten spirytus, który można było za granicą ściągnąć do Polski. Już ja nie mówię, żeby tam górale nam gdzieś spod Łącka wyprodukowali, bo oni mniej więcej to stężenie tam dobrze robią, nie? Śliwowica Łącka, 70%. Koszty szkoda, no to lepiej ten techniczny użyć. Także muszą trzy razy już w tej chwili przepłacać właśnie z winy PiS-u, który zamknął praktycznie import spirytusu. I jeszcze więcej, ten kolega powiedział mi, nasza mała firma w 2 tygodnie robiłaby produkcję to, co robi Orlen. Czyli widać, A produkty Orlenu są praktycznie niedostępne. Na stacjach benzynowych z kolei inni widzowie mówią, tylko pojawi się kilkanaście butelek czy kilkadziesiąt, o tak, znika produkt. Ta mała firma mogłaby dać dużo większą produkcję niż daje Orlen, ale PiS za pomocą sanepidu i blokady granic na import spirytusu etylowego po prostu uniemożliwia małym polskim firmom rzeczywiście rozwinięcie produkcji i dostarczenie potrzebnego towaru, a monopolista Orlen robi niewiele i jeszcze dyktuje ceny i się przedstawia jako zbawca. W rzeczywistości PiS zamyka przed Polakami możliwość teraz szybkiego naprawienia sytuacji. Podobnie jest zresztą z maseczkami. Wolą badziewie chińskie, które już farmaceuci też, ale i lekarze pokazują, że jest badziewiaste, niż przyjąć własną produkcję gdzieś w szpitalach czy ludzie robią bez atestu.
Tutaj wspomniałeś znów maseczki. Wiem, Kinga, że miałaś taką historię osobistą związaną z maseczkami. Jakbyś mogła podzielić się z naszymi widzami, do czego doprowadziło to, że w Polsce dzisiaj brakuje maseczek, przede wszystkim w szpitalach?
Tak, to jest historia z mojej rodziny. Okazało się, że zabieg onkologiczny, który był już dość dawno temu planowany, został po prostu odwołany, dlatego że szpital nie posiada w tym momencie maseczki, to nie jest, nie, wydawałoby się, że nie jest specjalny środek ochrony, ale ich nie ma i niestety, ale zabieg chirurgiczny się nie odbędzie, został przełożony tak naprawdę no nie wiadomo kiedy. Tutaj kłania się cała grupa tak pacjentów onkologicznych, tak, którzy mają tak naprawdę problem z układem odporności, powinni być szczególnie chronieni. Stąd decyzja o odwołaniu, myślę, że dlatego decyzja o odwołaniu właśnie zabiegu, ze względu na to, że nie wolno narażać jeszcze dodatkowo tych pacjentów na jakieś tam niebezpieczeństwo dodatkowe.
No a jeszcze jedna rzecz mi się tutaj przypomniała, też apel moich koleżanek, jak zbierałam informacje, że to nie tylko też jest kwestia tego, że tych maseczek nie ma, bo teraz zaczęło się roić w internecie od sprzedawców maseczek. Ja jako farmaceuta dostałam od jednego z portali ofertę zakupienia takich zwykłych 10 maseczek za 200 zł. To jest wręcz niemożliwe. No, zakupienie 10 maseczek w cenie 200 zł. Od mojej koleżanki, też pracującej czynnie w aptece, dowiedziałam się, że może sobie oczywiście zakupić maseczki w hurtowni, ale koszt około 600 zł za 50 sztuk maseczek, 600 zł około. Także to jest jeszcze kolejny problem, który zaczyna się rodzić. Taka bardzo lichwiarska cena maseczek.
A tutaj cię dopytam, jeśli mówimy o przemyśle farmaceutycznym, czy rzeczywiście istnieje na polskim rynku lek na koronawirusa? Najgłośniej było o tak zwanym Arechinie. Czy mogłabyś powiedzieć, czy dzisiaj możemy stwierdzić w ogóle, czy istnieje jakiś lek, który przeciwdziała COVID-19?
Niestety nie ma takiego leku, który by działał po prostu bezpośrednio, uderzał w tego wirusa. W ogóle z wirusami jest bardzo specyficzny problem, dlatego że chętnie mutują i tak naprawdę ja w swojej pracy zawodowej spotkałam się z opiniami pacjentów, że kupili jakieś tam tabletki na zwykłego wirusa, chociażby opryszczki. I pierwsza kuracja w jakiś tam sposób zadziałała, druga już nie, dlatego że pojawia się bardzo szybko oporność lekowa, trochę walka z wirusami to jest jak walka z wiatrakami niestety. Więc na dzień dzisiejszy z doniesień, które przejrzałam z literatury takiej, z baz medycznych, niestety nie ma takiego leku. Natomiast wiem, że 13 marca tutaj Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych dopuścił do obrotu z nowym wskazaniem lek o nazwie Arechin, to jest chlorochina, jako chemicznie zwana chlorochina, Jest to związek organiczny, który od dawna właściwie był już na rynku. On po prostu 13 marca uzyskał nowe wskazanie. I tutaj czytam też na stronie, można znaleźć producenta, że uzasadnienie zostało też, że lek dołożono na podstawie analizy danych klinicznych. Ja również się zwróciłam do producenta w sprawie tego, na podstawie jakich danych klinicznych dopuścił ten lek do leczenia wspomagającego zakażeń wirusem COVID. Takich informacji jeszcze nie uzyskałam, być może jeszcze za mało czasu. Zobaczymy, jeśli takie informacje uzyskam, chętnie się też z nimi podzielę. Ale na co warto zwrócić uwagę? Że to wskazanie dotyczy leczenia wspomagającego w zakażeniach wirusami typu beta, takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2. To jest leczenie wspomagające. Ja już widziałam takie wytyczne, że może być ten lek stosowany w terapii skojarzonej, ale rzeczywiście dla osób, u których wykryto tego wirusa i prawdopodobnie to będzie w warunkach szpitalnych. I teraz w aptekach pojawił się problem faktycznie, że nie tylko pacjenci, ale też lekarze powykupowali ten lek. Tego nie ma aktualnie w aptekach. No i tutaj obawiam się, że jest kolejny problem, dlatego że należy wziąć pod uwagę to, że póki co jest to leczenie wspomagające, a po drugie cały czas mamy do czynienia z substancjami chemicznymi, a jako takie ze sobą ogromne skutki uboczne. Należy pamiętać, że ten środek, ta substancja fosforan chinoliny gromadzi się w wątrobie, a skutki zażywania tego profilaktycznie, bez konsultacji z lekarzem, bo mi się wydaje, że mam wirusa, czy tak dalej, mogą być po prostu opłakane i odradzam ulegania takiej jakiejś, nie wiem, dziwnej presji, że może to się pojawił lek na koronawirusa. Nie. Cały czas pozostajemy jednak bez leku. Jest tylko leczące i nigdy nie stosujemy tego leku ani profilaktycznie, ani żeby się samemu leczyć.
Bardzo dziękuję za ten głos. Rzeczywiście no, ludzie są bezradni i szukają wszędzie ratunku. I tak jak też rozmawiałyśmy przed programem, zwracasz uwagę na to, żeby nie leczyć się samemu. To znaczy, żeby nie kupować różnych leków bez sprawdzenia ich składu. Także też dziękuję Ci za ten głos odnośnie arechinu. Ja chciałam na koniec Cię zapytać o jakiś taki głos optymistyczny, może głos pocieszenia. Oprócz tego, że jesteś farmaceutą z wieloletnim doświadczeniem, jesteś również biblijną chrześcijanką. Czy mogłabyś dodać właśnie taki głos otuchy zarówno dla pacjentów, jak i dla farmaceutów dzisiaj w Polsce?
Ja wiem, że to jest szczególny czas i sama wielokrotnie myślałam i o swoich, z czym my tak naprawdę się mierzymy. Usłyszałam bardzo ciekawe takie ostrzeżenie ze środowiska medycznego onkologów. Pan profesor powiedział, że mamy do czynienia aktualnie z zagrożeniem i z jednym z największych zagrożeń, które dotyka naszych pokoleń. Myślę, że media niedostatecznie to przekazują, ale jeżeli sobie to uświadomimy, to wtedy nasuwa się mnóstwo innych wniosków, że rzeczywiście żyjemy w wielkim zagrożeniu, ale tak naprawdę dla osób, które odnalazły Chrystusa, to jest czas też trudny, ale w końcu wiem, ja przynajmniej tak to rozumiem i czuję, że nad tym wszystkim panuje Jezus Chrystus, cokolwiek by się nie działo. On jest od tego, żeby po prostu nas pokierować, poprowadzić, a te ostrzeżenia, które nawet Idź pod prąd wystosowało, czy różne też jednak mniejsze jakieś ośrodki też skierowały do ludzi, to są po to właśnie, żebyśmy zachowali się mądrze w okresie, kiedy to zagrożenie jest duże. I być może pozwoli nam po prostu przetrwać takie racjonalne zachowanie, ale również ze świadomością tego, że jednak Chrystus nad tym wszystkim panuje.
Bardzo dziękuję za ten głos i ten optymizm. Na koniec, tak jak też rozmawiałyśmy, dzisiaj niestety farmaceuci są przeciążeni, tak samo jak lekarze, także jeśli my nie idziemy do apteki po jakiś lek, bez którego spokojnie możemy sobie funkcjonować, to też pracujemy na to, żeby farmaceuci mogli pomagać tym, którzy naprawdę dzisiaj tego potrzebują. Dziękuję bardzo, była z nami Kinga, farmaceuta. Dziękuję serdecznie za Twój głos i mam nadzieję, że do zobaczenia następnym razem.
Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.
Dziękujemy. A teraz przechodzimy do Waszych pytań. Dziękuję za nie serdecznie. Pierwsze pytanie, Alicja, jak myślicie, kiedy ta pandemia się skończy? Bo po mojemu to w tym roku nie ma szans. Rząd ma za dużo ustaw do wprowadzenia pod osłoną pandemii. Pastor Paweł Chojecki.
Mówiliśmy trochę o 13, że nikt nie wie, kiedy to się skończy, a najgorsze, że też nie wiemy, jak to się skończy. Wiemy, jaka wojna się toczy. Wiemy, że komuniści chińscy od dawna planują podbój świata zachodniego i chcą zniszczyć Stany Zjednoczone. Nie? To jest ich kluczowy wróg i bariera, żeby opanować świat. Jeśli zniszczą Stany Zjednoczone, no to później takie twory, efemerydy jak Unia Europejska, no to już przecież chyba nikt nie wierzy, że się przeciwstawi Azji całej, bo wiadomo, że Putin już od dawna gra na jednym fortepianie z chińskimi komunistami. Do tego dołączyli się islamiści, głównie Iran, ale też i inne państwa kolonizowane w ramach nowego jedwabnego szlaku. Wiemy też, że Kościół katolicki przeszedł już na stronę Chin, mówimy o Watykanie. Papież Franciszek podpisał tajne porozumienie z komunistami chińskimi. Także to naprawdę nie wygląda dobrze. Ale tak jak powiedziała Kinga, Jezus jest Panem historii. Ja wczoraj na kazaniu cytowałem Psalm 9, werset 16, że nawet jak narody się sprzysięgną, zrobią jakiś spisek i zaatakują, to same wpadną w dół, który wykopały. I tego właśnie szczerze wszystkim komunistom i wrogom wolności życzę. Jestem przekonany, że to jest możliwe. Pokonanie komunizmu jest teraz możliwe. Dlatego też apeluję o całkowity bojkot chińskich towarów. Jeśli tylko możecie, nie kupujcie niczego, co chińskie. Cokolwiek by to było, jeśli nie ma zamiennika, no to po prostu możesz się obyć bez tego jeszcze jakiś czas, nie? Bojkot chińskich komunistycznych towarów. Będziemy mieć niedługo od Grety, naszej graficzki.
Zaczniemy oficjalnie.
Tak, akcję. Ja tylko zapowiadam już, jak oprócz petycji, oprócz nagłaśniania telewizji Idź Pod Prąd, jak każdy z nas może tu podjąć walkę, no to mówię, nie kupuj chińszczyzny. To jest bardzo, bardzo ważne. I druga rzecz, nie wychodź teraz z domu, zostań w domu. Ta akcja hashtagowa, ona jest bardzo ważna, bo wyobraźcie sobie, co będzie. Teraz możemy jeszcze tę rozprzestrzenienie się epidemii jeszcze stosunkowo łatwo zatrzymać przez taką obywatelską dyscyplinę. Ale jeśli posłuchamy komunistycznej agentury, która mówi, że pozostanie w domu to jest głupie i trzeba wyjść właśnie, że wolność to jest, żebyś poszedł co? Do baru? Nie? Czy gdzie? Na wybory pisowskie? No gdzie ta wolność ma być, nie? My mówiliśmy, zrób zapasy i siedź w domu i mówiliśmy to już od 2 miesięcy, nie? Absolutnie to jest ratowanie swojej wolności, a nie jej ograniczanie. Bo zobaczcie, co będzie, jeśli chińska agentura wygra i państwa te zachodnie, głównie Stany Zjednoczone, ale tuż Polska i Izrael, to są ważni sojusznicy Stanów Zjednoczonych, zapadną się. Nie? Bo ludzie zlekceważą te ostrzeżenia, wyjdą, zaczną się powszechnie zakażać. Mówiłem, pielęgniarka z Grójca pracowała w domu pomocy społecznej pod Radomiem, cały dom z pomocy 60 osób już jest zarażonych. Nie? To tak działa. Tak działa właśnie transmisja tego wirusa na żywicielu, którym jest człowiek. człowiek. Chińczycy, komuniści chińscy to wysłali w świat. No i teraz to hula. Jeśli nie zostaniesz w domu, nie przerwiemy tego łańcucha, to jak się to rozhula? Jak będą już trupy rzeczywiście na ulicach leżeć, praktycznie tak jak widzieliśmy to w Chinach komunistycznych, to przecież oni mówią, że oni już się uporali, że tam było parę tysięcy ofiar, to są bzdury. Najniższe szacowania to, że były setki tysięcy ofiar śmiertelnych, a może miliony. Oni chcą zminimalizować, można powiedzieć, prawdę o tym, żeby po pierwsze uniknąć odszkodowań, jakby przegrali, nie? I nie udałoby się im teraz podbić świata, a po drugie chcą takich jasiczków, czyli no prostaczków, wyprowadzić pod kulę, czyli pod ich wirusa, żeby poszli w
domu. To grypa jest groźniejsza.
To grypa, trypka, to w ogóle nie ma co. To właśnie mówiliśmy o przykładzie Wielkiej Brytanii, jak to została ta operacja zniszczenia Wielkiej Brytanii, zresztą głównego tu w Europie wroga Rosji, jak została rozegrana, taki komunista doradca premiera Johnsona, takie kucypały mu plut do głowy, teraz Johnson już siedzi chory. Nie wiadomo, czy z tego wyjdzie, czy nie, to zobaczymy. Ten człowiek po tym, jak już dotarł na Downing Street wirus, to w podły, haniebny sposób uciekał. Dobrze, że dziennikarze go przyuważyli. Możemy jeszcze pokazać tu w tle ten filmik, bo to warto zobaczyć, jak chińska agentura, jak ludzie, no przynajmniej pożyteczni idioci, ale myślę, że tutaj na takim wysokim szczeblu, no to już to nie jest przypadek, jak reaguje już w przypadku zagrożenia, nie? Także siedząc teraz w domach, możemy wygrać tę wojnę, powstrzymać wirusa, a potem trzeba wystawić rachunek komunistom. Oto jest ten właśnie spieprzający dziad, przez którego praktycznie może upaść imperium. Zobaczcie, jak biegiem spieprza do kwarantanny, co do której mówił, że jest niepotrzebna. Zamknąć się w kapsule, żeby mu dupę, że tak powiem, wirus nie skopał albo nie urwał jaj. Bo przecież wiemy, że te gadki o tym, że tutaj sobie Chiny już poradziły, że to w ogóle niegroźne, się przejdzie jak grypę i tak dalej, mówiliśmy, że dla młodych ludzi, szczególnie mężczyzn, ten wirus grozi dożywotnią bezpłodnością. Tego wam agentura chińska nie powie. A to są fakty medyczne, które już wiemy.
A już także w Polsce 1/4 zarażonych to są ludzie młodzi. Poniżej 30
to są ludzie młodzi.
Roku życia.
A jeszcze niedawno chińska agentura mówiła, że 99% to sami starzy. No w Polsce macie 25-30% to są młodzi ludzie.
Także tak
zarażeni.
Jak mówiliśmy, trwa wojna, ale od nas tak naprawdę niewiele to wymaga. Mamy po prostu zostać w domu w porównaniu do poprzednich wojen, także pamiętajcie o hashtag zostań w domu.
Dlatego wojna dotyczy umysłu. Wojna dotyczy informacji, wojna dotyczy mediów, wojna dotyczy kościołów. Bo przecież pojawili się pastorzy, głupcy albo zdrajcy, którzy nawołują, nie,
no,
chodźcie na nabożeństwa, wychodźcie na ulicę, całujcie się i tak dalej. No,
przechodzimy dalej do waszych głosów. Mam takie dwa przeciwstawne może głosy, zaraz zobaczymy. Pierwszy głos, Dardas. PiS walczy przeciwko epidemii, jako pierwszy pozamykał szkoły i przedszkola, dba o emerytów. Głosowanie korespondencyjne może jednak sprzyjać różnym oszustom. I drugi głos, Ramzes. Litości, to nie jest rząd, to jest nierząd. Kwarantanna po powrocie do kraju to fikcja. Do sanepidu nie można się dodzwonić przez tydzień. Ratunku, co za państwo? Jaka jest prawda o tym, jak PiS walczy z epidemią? Czy rzeczywiście walczy?
To jest fikcja. Żadne ustawy, ani nawet służby, których jest przecież tylko bardzo ograniczona ilość, nie dadzą rady. Nie dadzą rady. Takie głupie deklaracje buńczuczne Morawieckiego, że w autobusach ma tam być odstęp między ludźmi i nie wolno tam więcej w autobusie niż tam ileś ludzi ma być, nie? To kto ma to wyegzekwować? To jest jełopne zarządzenie. To jest zarządzenie, którego nie da się wyegzekwować. Co? Kierowca ma się bić z pasażerami, że ich nie wpuści do autobusu? To nie jest jego obowiązek, za to mu nie płacą. On nie jest do tego przygotowany, szczególnie, że część kierowców to kobiety. To już mówiłem o tym. Także debilne zarządzenia, nie sposób tego wyegzekwować, dlatego my nie apelujemy do rządu, bo to jest banda kretynów albo chińskich agentów. My apelujemy do Polaków. Zrób co trzeba. Zostań w domu. Tak jak urlopy się ludzie biorą przecież na miesiąc w ciągu roku. No i jakoś gospodarka nie stanie. Jakoś nie ma bankructw z tego powodu. Weź teraz sobie urlop po prostu.
Bo gra toczy się o
o życie cywilizacji, narodu i całej cywilizacji zachodniej. Także weź sobie urlop na 2 tygodnie, siedź na dupie i wygramy. Ale jeśli, bo na razie to zdaje się około 20 paru% tylko Polaków rzeczywiście przestrzega tych zaleceń. Czyli widać, że ta pisowska propaganda, że nic się nie stało przez pierwsze miesiące, styczeń, luty, ona zrobiła swoje. Dzisiaj na to dochodzi właśnie ta propaganda chińska, że zostanie w domach to jest ograniczenie wolności i tutaj Trump przegra przez zostanie w domach i tak dalej. I ludzie są ogłupiani. I teraz mówię, wyobraźcie sobie, co zrobią te komunistyczne różne rządy czy socjaldemokratyczne, jak naprawdę będzie ta fala najgorszej śmiertelności. Jak trup będzie ścielił się gęsto. To wtedy właśnie odbiorą nam wolność. Ale to wy, ruskie trole i pożyteczni idioci, którzy dzisiaj mówicie, żeby wychodzić z domu i lekceważyć zalecenia o izolacji, to wy przyłożycie do tego rękę.
Art Partner, gdyby wprowadzili stan wyjątkowy, to nie mogliby przeprowadzić wyborów. A jak mają taki stan, to przepchają wybory.
Tak, w rzeczywistości mają stan wyjątkowy w tym sensie, że robią co chcą. Nocne zmiany, podłe zmiany i tak dalej. A tu udają demokratów, przecież u nas wybory będą, co wy chcecie, nasz. No to takie same wybory ja przeżyłem już w komunizmie, tam coraz coś wybierali. Jak już byłem dorosły i świadomy, nie chodziłem na to badziewie.
Dariusz Niedźwiecki, pastorze, ja nie widzę przebaczenia za zbrodnie. Ja widzę zamiecienie spraw pod dywan. Z drugiej strony Kaczor nie jest w stanie doprowadzić sprawy własnego brata. To o czym my mówimy? Tektura.
Papier. Tektura jest bardziej trwała niż państwo PiS. No, bardziej to trzeba powiedzieć, to jest komunistyczno-katolickie państwo bandy okrągłego stołu. Nie? Bo tu PiS jest tylko jedną z emanacji katolicko-komunistycznego układu władzy. Musimy zbudować nowe państwo na nowym fundamencie. Tak. Dzisiaj czytałem fundament Jezusa Chrystusa. Wzór dla przywódców. Ja jestem dobry pasterz. Ja swoje życie kładę za owce. Zły pasterz, złodziej, przychodzi tylko kraść, wytracać, mordować. To właśnie robi banda katolicko-komunistyczna po okrągłym stole. Zniszczyła Polskę, zniszczyła polski przemysł, zniszczyła polskie rodziny, zniszczyła polskie życie gospodarcze na wsi, bo praktycznie już dzisiaj krowy nie uświadczysz, gospodarstwa rodzinne w rozsypce. 3 miliony Polaków wypędziła na emigrację. Dzisiaj rano mówiłem, jaki jest los. To nawet w oficjalnych komunikatach. Albo mówią, Polacy, będziecie najgorzej traktowani, no bo przyjechaliście tutaj do nas, my najpierw musimy zadbać o swoich, to was kopniemy w dupę. No to w Wielkiej Brytanii wprost to powiedzieli. A w Holandii firmy mówią, nie będziecie dalej robić, tylko porzucicie pracę, to nie zapłacimy wam za to, coście do tej pory zarobili. I kto się upomni o Polaków za granicą? Nikt. O tym pisałem w 2013 roku, nie wczoraj.
Wielu Polaków dzisiaj wraca do Polski, z Niemiec, z Wielkiej Brytanii, z Holandii. Kolejny głos od was. Niektóre szpitale przerobione na zakaźne stoją puste i czekają na chorych. Poinformowała mnie zaprzyjaźniona pielęgniarka. Co wy na to? Istny chaos, pisze Iwona.
Nie znamy pełnych danych. Zwykle te szpitale dlatego stoją puste, że nie mają pełnego przygotowania. Że niby to jest szpital zakaźny, a tam ani nie ma przygotowanych śluz, ani zabezpieczeń dla personelu, ani sprzętu dezynfekcyjnego, ani maseczek, ani kombinezonów. No to on ma szyld, jest w wytycznych pisowskich, w papierach pisowskich, się zgadza, ale pacjentów nie może przyjąć, bo zaraz szlak trafi cały personel. No.
Elżbieta Jędrzejczak, piątek. Mojego sąsiada z wysoką gorączką zabrali do szpitala. Sobota, informacja dla rodziny, test pokazał, że nie ma wirusa i wraca do domu. Nie wrócił. Niedziela, zmarł o 4 rano na choroby towarzyszące.
Testy, szczególnie te chińskie, które teraz pisowczycy sprowadzili, są gównowarte. Dlatego nawet jeśli masz wynik negatywny, to wcale nie masz pewności, że nie jesteś zarażony. A oni raz, że nie robią tych testów, bo robią tylko kilka tysięcy w skali całej Polski, to jest zdecydowanie za mało, A nawet jak zrobią, to by trzeba powtórzyć ze 3 razy, do 2 razy, żeby były 3 badania w odstępie kilkudniowym, żeby no, w miarę jakąś dokładną dać diagnozę, że on jest chory czy nie na koronawirusa. Czyli widzicie, zrobili test, akurat trafiło na ten, co nie działa, chiński badziew, nie? Gość zmarł po 2 dniach, do widzenia.
Szczególnie, że tak jak mówiliśmy w naszej
telewizji... I powiedzą, że to jeszcze nie na koronawirusa, tak, tylko zapalenie marsjańskie. Żeby statystyk nie psuć,
że jeśli
nie siać paniki.
Zarazisz się koronawirusem, to dopiero po paru dniach wyjdzie ci wynik diagnostyczny.
A 5 dni praktycznie zarażasz, a nie można tego wykryć żadnym testem.
Kolejny głos, Tadeusz.
Dlatego siedzieć w domach. To jest jedyna teraz gwarancja, że nie zarazisz się lub nie przeniesiesz. Nie?
I uważać też na kontakty z kurierami, bo
tak, to wszystko, po prostu całe życie społeczne musi na kilka dni, na kilkanaście dni zamrzeć. To wtedy da się zwalczyć tą główne uderzenie, które się rozpędza. Przecież zobaczcie, 2 tygodnie temu mieliśmy w Polsce kilka przypadków, a dzisiaj mamy już po kilkaset dziennie.
Tadeusz, czy jak już wynajdą szczepionkę, to będzie to obowiązkowe? Czy ktoś, kto będzie przeciwny, będzie mógł odmówić szczepienia? Jakie są twoje przewidywania?
Nie wiem, nie będę tu wróżył, bo myślę, że szczepionka nie będzie jakimś tym ogniwem decydującym. Myślę, że ogniwem decydującym to będzie skala ofiar. Jeśli rzeczywiście będzie tak, jak we Włoszech czy w Hiszpanii, gdzie lewacy celowo, w Hiszpanii to lewicowy ten, jak to tam, te feministki, feminazistki, czy jak to się to dziadostwo nazywa w Madrycie, zorganizowały marsz na 120 tysięcy. W Anglii zrobiono w ten sposób, no wiadomo, że na jakiś feminazistek marsz to tam Brytyjczyków dużo nie pójdzie, ale na futbol, na piłkę nożną. Tam na masowe zarażenia, bo oni sobie, nie, żyjmy jak tego, mecze organizujmy. No i kilkadziesiąt tysięcy na paru meczach i już mamy rozjechane całe imperium, bo ci ludzie zarażą już resztę. Także tak to zrobiła lewica i komuniści. Także myślę, że to, jeśli dopuścimy do eskalacji tej epidemii, nie przerwiemy jej przez właśnie takie obywatelską mądrość i dyscyplinę, to wtedy trup będzie się ścielił gęsto na ulicach wielu miast i wtedy globaliści powiedzą, państwa narodowe nie poradziły sobie z pandemią. No to my, towarzysze globaliści, musimy dać wam pokój i bezpieczeństwo. Właśnie o tym mówiłem kazanie wczoraj o 13.
I tym akcentem kończymy dzisiejszy program. Polecamy wczorajsze nauczanie pastora Chojeckiego. Początek i koniec grzechu, zdaje się, znajdziecie na naszym kanale. Ja jeszcze tylko przypomnę, że cały czas funkcjonuje nasze radio. idźpodprąd.fm. Tam nadajemy cały czas, znajdziecie również naszą ramówkę. Bądźcie na bieżąco i przypomnę, że na stronie idźpodprąd.pl pojawiła się notka Kościół pozywa komunistyczną partię Chin. Podawajcie dalej link w opisie i teraz na czacie. Mówiliśmy o tym więcej o 13.
Ja jeszcze dam dobrą wiadomość. Na koniec nasza telewizja mówi prawdę, jest znienawidzona i prześladowana przez władzę, szczególnie tą katolicko-komunistyczną, ale mamy was, naszych kochanych widzów. I po raz kolejny widać, że no, nie zostawiliście nas samym sobie. Chociaż apelowałem, zmniejszcie wpłaty, bo być może potrzebujecie na leczenie, na zapasy żywności. Ale przynajmniej symbolicznie nas wesprzyjcie. Rzeczywiście już 950 gitar nam gra, a jeszcze jest trochę czasu. Także
jeszcze 2 dni.
Jeszcze 2 dni, kto by chciał nas wesprzeć, bo to hasło to jest z takiej starej piosenki, wiecie, ja już stary jestem, to pamiętam takie... Tam najpierw tyle tych gitar, później coraz więcej. No my staramy się utrzymać te 1000 gitar i Bóg już to daje ponad rok, bo to od stycznia zeszłego roku ta akcja. Wydaje się, że w marcu też Bóg pobłogosławi. Wielkie dzięki każdemu z was. Naprawdę to jest dla nas no, rzecz niezwykła, że to się dzieje w Polsce. Chrześcijańska telewizja, która walczy praktycznie na każdym froncie, wszyscy próbują w jakiś sposób nas oczerniać, szczekać na nas, dywersje robić, rozbijać, a jedziemy? Nie. Gnamy dalej! Chwała Bogu! Mogę poprosić, tak na zakończenie, gnamy dalej od naszych maszynistów, którzy nas oglądają?
Gnamy dalej, dziękuję Wam serdecznie, że byliście dzisiaj z nami. Kto jeszcze chce wesprzeć Idź Pod Prąd w marcu, idzpodprad.pl/wsparcie. To był program Idź Pod Prąd, dogrywka ze mną w studio, wcześniej Kinga Farmaceutka, a oczywiście jak co dzień pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję i do zobaczenia. Gnamy.
Do zobaczenia.
Naprzód.